Słuchajcie, z moich obliczeń wynika, że zostały tak nam naprawdę jeszcze dwie katechezy, ze względu na to, że za dwa tygodnie będzie konferencja z Peterem Lightheartem. Przypominam, po nabożeństwie jest piknik. W związku z tym będziemy mieli jeszcze prośbę do Was, ze względu na to, że... Ale to później. Napiszemy. Przeczytajcie. Więc dzisiaj i za tydzień skończymy temat. Tam, gdzie się zatrzymamy, tam się zatrzymamy. I uznamy to za wyrok opatrzności Bożej. Ze względu na to, że potem po 15 to już jest koniec roku szkolnego, czyli początek wakacji. A tradycja nam nie pozwala odbywać kateches w czasie wakacji. Zgadza się? A o tym też będzie. Być może dzisiaj, być może za tydzień o tradycji. Ale słuchajcie. Czy jesteśmy jako ludzie dobrzy, czy źli? Czy jako ludzie jesteśmy dobrzy, czy źli? Źli? W sensie, że wszyscy inni oprócz mnie? Nie, nawet Jezus mówi, że wy, będąc złymi ojcami, jednak dziecku, jak prosi o chleb, to nie dacie kamienia. Słuchajcie, przy czym to jest ogólne stwierdzenie, bo są tacy ojcowie, którzy dadzą kamień, nie? Niestety. Są takie matki, które zamiast mleko, to dadzą co? O, żeby... O! 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 Jakby to był alkohol i co? I Coca-Cola, to jeszcze byłoby pół biedy. Jesteśmy źli. Słuchajcie, w pewnym sensie, jeśli stwierdzenie, że jako ludzie jesteśmy źli, przynależy do podstaw, nazwijmy to, reformowanej wiary, nie? Czyli tej, do której przynajmniej my teoretycznie przynależymy. Chociaż z drugiej strony Luther też powtarzał, że jesteśmy usprawiedliwionymi grzesznikami. Po łacinie? Student nam przypomni, jak to po łacinie brzmi, to powiedzenie? Nie? Simul justus et peccator. Czyli jesteśmy jednocześnie usprawiedliwieni i grzeszni. Usprawiedliwieni w Chrystusie, ale nadal grzech pozostaje w naszym życiu. Nie? To jest na pierwszym trzecim. W każdym razie to jest bardzo ważne założenie, ze względu na to, że w zależności od tego, czy uważamy ludzi za w sposób naturalny dobrych, czyli z urodzenia dobrych, czy z urodzenia złych, to wynika, z tego wynika, czy też to wpływa na bardzo, bardzo wiele elementów naszego życia, nawet codziennego. Nie? Oczywiście warto zrozumieć, na czym to zło, które jest z nas wynika. Dlaczego dzieci stają się złe? Czy też rodzą się złe? Nie, tu się w pewnym sensie to wiąże ze zrozumieniem tego, co teologowie nazywają grzechem pierworodnym. Zgadza się? Ze względu na to, że iż niektórzy twierdzą, że grzech pierworodny oznacza to, że wszyscy rodzą się ze skłonnością ku czynieniu zła. Nie? I o ile Pan Bóg nie okaże mi swojej łaski, ta skłonność do czynienia zła pozostanie na zawsze. Ale z drugiej strony, nawet po tym, jak Pan Bóg nam okaże łaskę, to ta skłonność do czynienia zła wciąż jest z nami. Nie? Ta przestroga, którą Pan Bóg skierował do Kaina, mówi: grzech jest blisko twojego serca, więc pilnuj się, chłopie. Nie? Kain zignorował to ostrzeżenie i co? I zabił brata zaraz potem. I to ostrzeżenie zdaje się, że jest wciąż aktualne, wciąż musimy się pilnować. Adam, po nim Kain i Abel, bardziej Kain nawet niż Abel, mieli być w pierwszej kolejności jako faceci strażnikami. Zgadza się? Ze względu na to, że Pan Bóg powiedział do Adama, że ma uprawiać i strzec ogród czy ogrodu. Nie mamy polonisty żadnego, więc nikt się nie obrazi. Dobrze. strzec, to jest hebrajskie słowo szamar. A potem Kain w tej rozmowie z Panem Bogiem mówi, czyż jestem strażnikiem, czyż jestem szamar swojego brata, młodszego brata. Nie? To jest przede wszystkim odpowiedzialność, powołanie facetów. Jeśli facet nie jest strażnikiem, czy to młodszego rodzeństwa, czy swojej żony, domu, w sensie domostwa, nie? No to tak naprawdę nie jest facetem. Grzech i upadek Dawida na czym polegał? No na tym, że mając być szamar, czyli strażnikiem królestwa, ale też tych, którzy są byli blisko niego jako król, okazał się być wężem. Nie? Batrzeba miał wszelkie powody do tego, żeby mu ufać. Tak jak ofiary księży pedofilów mają wszelkie powody do tego, żeby im ufać. Zwłaszcza im, bo są kim? No, jako osoby duchowne, nie? Powinni, że tak powiem, no, być strażnikami przede wszystkim. Niestety on wykorzystał ten kredyt zaufania, jakim się cieszył, ze względu na to, kim był, i uwiódł ją. Nie? A potem, żeby zatuszować swój grzech, jeszcze zamordował, czy też zaaranżował śmierć jej męża. Ale to oznacza, że przede wszystkim, i to znów, to się odnosi przede wszystkim do facetów, co nie znaczy, że kobiety też nie mogą, czy nie powinny występować w roli strażników, nie? Ale kobieta tutaj, że tak powiem, trochę inny jest rozkład akcentów i no, w pierwszej kolejności, jak złodzieje włamują się do domu, to co? No to facet powinien jednak wziąć, nie? Jakiś widelec albo coś takiego i pójść ich pogonić, a nie posyłać żonę, nie? Żeby ich pogoniła. Zgadza się? No chyba, że jest, nie wiem, inwalidą, nie ma dwóch nóg i trudno mu się szybko poruszać. Ale przede wszystkim, żebyśmy mogli być strażnikami, nie? I to w pierwszej kolejności odnosi się do facetów, musimy strzec swojego serca. Musimy strzec swojego serca, tego Kain nie uczynił i wiemy, jakie były tego konsekwencje. Ale wracając do dzieci. W jaki sposób zło pojawia się w życiu dzieci? Słuchajcie, dzieci to są takie istoty, które nam, dorosłym, często trudno zrozumieć z dwóch względów. Mówiliśmy o tym, ale to tak krótko przypomnę. Z dwóch względów. Po pierwsze, że nie pamiętamy niczego, co się tak naprawdę wydarzyło w naszym życiu przed drugimi urodzinami. A to wynika z tego, w jaki sposób funkcjonuje mózg dziecka. Nie? To wynika również z tego, że małe dzieci posiadają tylko krótką pamięć, krótkotrwałą pamięć, nie posiadają długotrwałej pamięci. Znaczy, wraz, że tak powiem, z wirusem smartfonów, także i dorośli przestali posiadać już długotrwałą pamięć. Są badania poczynione, nie? Nam się wydaje, że ponieważ wszystko jest na wyciągnięcie kciuka, to nie musimy o niczym pamiętać, nie? Żeby nie zaśmiecać sobie mózgu. Ale niestety to działa w ten sposób, że im mniej rzeczy gromadzimy w naszej długotrwałej pamięci, która ma nieograniczoną pojemność, czyli większą niż wszystkie chmury razem wzięte, im więcej mamy zgromadzonych rzeczy w naszej długotrwałej pamięci, tym tak naprawdę jesteśmy ludźmi inteligentniejszymi, nie? Tym łatwiej nam jest myśleć, tym łatwiej nam jest coś przywołać, tym łatwiej jest nam coś skojarzyć. Ale ponieważ dzieci posiadają tylko krótkotrwałą pamięć, dlatego tak naprawdę niczego nie pamiętamy, przynajmniej z tych pierwszych dwóch lat naszego dzieciństwa. Jakie są wasze najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa? Ile lat? Wieku? No właśnie, nie? Nie dość, że wieku 3 lat, ale też wydarzenie dość traumatyczne, nie? Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to jest, jak mama mnie wiezie wózkiem po alei lipowej. Ile miałem wtedy lat? Nie pamiętam. Ale to było dawno. A tak naprawdę nie. Pierwsze prawdziwe wspomnienie to pierwszy dzień w przedszkolu. Też strasznie traumatyczne przeżycie. I słuchajcie, dzieci funkcjonują trochę inaczej, nie? Dzieci Dzieci nie posiadają pewnych zdolności, które my już posiadamy. Na przykład dla dziecka bardzo trudno jest rozróżnić. One w zasadzie są wręcz niezdolne do tego, żeby rozróżnić. Mówimy o bardzo małych dzieciach, nie? Między dobrem a złem w wymiarze etycznym. Nie? Co nie znaczy, że są słodkie i dobre. Nie? No właśnie, nie? To jest inna rzecz. Czy są zazdrosne? W pewnym wieku dzieci stają się zazdrosne. Czy każde dziecko, które zmyśla, jest kłamcą? Nie. Do pewnego momentu, do pewnego wieku dzieci nie są w stanie rozróżnić między rzeczywistością a życzeniami, nie? Projektują pewne rzeczy i te dwie rzeczy im się zlewają. W związku z tym są dobre czy są złe? Uczą się z tego, co widzą, uczą się poprzez interakcje z otoczeniem. Dzieci rodzą się z trzema, pamiętacie, odruchami wrodzonymi? Chwytanie, ssanie i co? Dzieci jak karpie są od urodzenia. I co? I dzieci też skupiają wzrok na tym, co widzą i nie, obserwują otoczenie swoje. I później przy pomocy tych trzech, jak ja to nazywam, odruchów, wchodzą w interakcję ze światem zewnętrznym. I tu oczywiście najważniejszą interakcją jest co? Interakcja z matką, nie? A potem interakcja z tatką. Ze względu na to, że czego matka uczy dzieci od samego początku, czy też teoretycznie powinna uczyć, a nawet niechcący często uczy. Zaufania, nie? A uczy dziecko zaufania w sposób jaki? W sposób taki, że karmi je, zmienia pieluchy, to akurat tatki też mogą robić, nie? Że jak dziecko się budzi, to przychodzi, uśmiecha się, ona jest pewna rutyna, nie? I dziecko nie tylko się uspokaja, ale też uczy się zaufania. Potem musimy nauczyć czego? Granic. Nie, zwłaszcza jak dzieci zaczną chodzić, to w wymiarze fizycznym muszą się nauczyć granic, ale później muszą się nauczyć. I to jest też ważne, nie? Ze względu na to, że w ogóle w ich mózgach pojawia się koncepcja granicy, nie? Przekroczenie której może być dla niego niebezpieczne i wiąże się w związku z tym z czym?
Z bólem.
Nie? Albo ze złymi konsekwencjami, tak ogólnie rzecz biorąc. Musi dziecko się nauczyć, że tego nie wolno dotykać, a tam nie wolno zachodzić, nie? A tego nie wolno otwierać. I oczywiście im szybciej nauczymy dzieci tego, że są pewne granice, tym lepiej dla nas i dla nich, nie? Wtedy najprawdopodobniej nie znajdziemy się nigdy w takiej sytuacji, że czekamy na lotnisku, na samolot, który się opóźnił, a dzieci odstawiają taki cyrk, że najchętniej byśmy, nie wiem, strzelili sobie w łeb, nie? Co? To jest inny temat. Ale nie, najczęściej to jest po prostu wstyd i ucieczka, nie? Albo. No właśnie, albo puszczają nam nerwy, nie? Złość jest jedną z tych emocji, która nigdy nie występuje sama, nie? Za złością zawsze kryje się coś innego. Często za złością kryje się strach albo kryje się wstyd, nie? To są chyba te dwa najczęstsze przypadki, chociaż nie jedyne. Na strach reagujemy w jaki sposób? Złością, nie? Na wstyd też złością, nie? Bo próbujemy przykryć nasz strach, nasz wstyd złością i wtedy odreagowujemy i wtedy wchodzą w rękę różnego rodzaju narzędzia, przy pomocy których próbujemy wygnać diabła z serca tego małego demonka, nie? I znów, to są uogólnienia, to są generalizacje, ale są oczywiście sytuacje wyjątkowe, są różnego rodzaju choroby, zaburzenia i tak dalej, ale mówimy o zdrowym bobasie, który jest puszczony w samopas. Kompletnie i całkowicie. I słuchajcie, Adam i Ewa byli takimi bobasami na samym początku, nie? I Pan Bóg ich wychowuje od samego początku. Pokazuje im, czego im potrzeba, pokazuje im różnice, wyznacza im granice, nie? Niestety oni nie chcą się słuchać, ponoszą konsekwencje, ale zobaczcie, w jaki sposób Pan Bóg reaguje na to. Przychodzi i rozmawia z nimi. I nawet cierpliwie słucha ich głupich tłumaczeń, nie? Dlaczego się stało tak, jak się stało. Nie? Potem co prawda wygnał ich z raju, ale co to oznaczało? To oznaczało, że mieszkali zaraz obok, tuż raju. Nie? Wciąż była jakaś interakcja, chociaż ograniczona, między nimi a rajem. Bunt, który pojawił się w sercu Kaina, który wynika z tego, że on przestał strzec swojego serca, oznaczał, że on się udał jeszcze dalej na wygnanie. I wtedy oprócz problemu niedojrzałości, który pojawia się w życiu każdego dziecka czy każdego człowieka, pojawia się drugi problem. Jest to problem grzechu. Nie? I w ten sposób historia stworzenia zaczyna przeplatać się z historią zbawienia. I kiedy Adam upadł, natychmiast pojawiła się obietnica ratunku i zbawienia. Nie? Pan Bóg obiecał, że potomek kobiecy zetrze łeb wężowi, który ukąsi potomka w piętę. To też jest dość ważna rzecz, do której może wrócimy za tydzień jeszcze, nie? Że Biblia opowiada nie tylko i wyłącznie historię zbawienia. Nie? Historia biblijna nie rozpoczyna się od upadku Adama. Tak. No. No. Przynajmniej teoretycznie. Bo gumowa. Pomnożę bardzo cierpienia związane z twoją ciążą. W bólu będziesz rodziła dzieci, a mimo to będziesz pożądała swego męża. On zaś będzie panował nad tobą. Słuchajcie, ale potem Adam też mówi do Adama Pan Bóg mówi o tym, że przeklinie ziemię, a to będzie oznaczać, że ziemia zacznie rodzić co? Chwasty, osty i ciernie. To jest ten króliczek, za którym nie powinniśmy się udawać, ale trudno. Ja bym powiedział, że w pierwszej kolejności powinniśmy to rozumieć w kontekście symboliki biblijnej. Ze względu na to, że ciernie i chwasty w Piśmie Świętym oznaczają złych ludzi, złe dzieci. Nie? I zobaczcie, co się zaraz potem dzieje w czwartym rozdziale. W czwartym rozdziale mamy chwast i cierń, nie? Którym jest Kain. Później w Księdze Sędziów znajdujemy bajkę Jotama, który mówi o, jak się ten gość nazywał, mniejsza z tym, opowiada bajkę o drzewach, nie? Że tam najpierw drzewa przyszły do dębu, potem do oliwkowego, potem do jeszcze jednego, mówi król nad nami, każde drzewo mówi, ja mam coś ważniejszego do roboty niż królować nad wami, nie? Muszą rodzić owoce albo być schronieniem dla tych ptaków, nie? Aż w końcu krzew ciernisty mówi, to ja się zgłaszam, nie? Będziecie mogli się ukryć w moim cieniu, w cieniu moich gałęzi, nie? Jak dąb ma się ukryć w cieniu. Także wyraźnie, nie? Drzewa i chwasty cierniste funkcjonują jako symbol ludzkości. Więc ja bym powiedział, nie wiem w jakim wymiarze to się odnosi do biologiczno-fizycznego aspektu rodzenia, ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to jest mowa o tym, że po upadku nie zawsze będzie tak z dziećmi, jakbyśmy chcieli, żeby było. Nie? Innymi słowy, jak przychodzi dziecko na świat, zwłaszcza jeśli jest, jak to się mówi, zaplanowane i oczekiwane, to myślimy, że będzie co najmniej jak Pan Jezus Chrystus albo jak Maria, wieczna dziewica, nie? Jeśli to będzie dziewczynka. Tak? No. Aha, dobra, udamy się zatem, ale później chwilę, dobra? A potem dzieci przychodzą na świat, się okazuje, że co? Że mimo naszych najlepszych wysiłków w wychowaniu ich, nie, to jest ten pierwszy aspekt, z którym musimy się zmierzyć w wychowaniu dzieci, a więc niedojrzałość, pojawia się również grzech. Nie? Mamy plany, mamy nadzieję, a potem to dziecko nie jest takie, jakbyśmy chcieli. No i znów, Kain i Abel są tego przykładem. Abel rzeczywiście był niemalże jak Jezus Chrystus. Dobry syn, dobry człowiek, nic mu nie można było zarzucić, ale zaraz obok pojawił się kto? Pojawił się krzew ciernisty, który nie dość, że sprawiał na pewno rodzicom ból, wiele bólu i wyciskał wiele łez z oczu matki co najmniej, jeśli nie też ojca, ze względu na to, że po prostu był złym człowiekiem. Ale co jeszcze on zrobił? Zabił tego, który jest dobry. Nie? Więc od tego czasu macierzyństwo jest związane nieodzownie z bólem. I wydaje mi się, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o ból rodzenia, ale o ból jako taki, nie? O ból związany z tym, że no, te dzieci przychodzą na świat, który nie dość, że jest niedojrzały, ale na dodatek przychodzą na świat, w którym jest grzech, nie? W którym wciąż grasuje wąż, który wciąż sprawia, nie tylko, że atakuje nas, ale sprawia, że my stajemy się wężami i atakujemy siebie nawzajem. To jest ten ból. Słuchajcie, już wam mówiłem dzisiaj, że jesteście katolikami, pamiętajcie, że nie rzymskimi, nie? To jest ważna różnica. Ale jeszcze, żeby jeszcze bardziej was nie zaniepokoić, to powiem, że w pewnym sensie my jako protestanci cierpimy na niedobór dobrego nauczania na temat Marii, Matki Jezusa, nie? Nie, żebyśmy mieli tam ją, że tak powiem, modlić się do niej i bić jej pokłony. No to jest takie trochę wylewanie dziecka z kąpielą, nie? Ale to znów, to nie nasza wina, wina Adama. Ze względu na to, że zobaczcie, nie? Przy czym? Dobra, możecie mnie zwolnić z pracy, potem ci powiem, ale i tak powiem. Najczęściej, odniesiemy się do ostatniej sytuacji, nie? Maria z tęczową aureolą, czyli czarna Madonna, nie? Trzyma dziecko. Ale jest jeszcze drugi, bardzo znany, chociaż trochę mniej popularny obraz Marii, a mianowicie? Słuchajcie. Nie. Pieta. A no rzeczywiście, musicie do Brugi kiedyś pojechać i zobaczyć prawdziwą Pietę. Chociaż jedna z najładniejszych Piet to jest Pieta, o. Nie, jak go zdjęli, nie? Pieta, jak ona się nazywa? Jest taka słynna, o której nikt już nie pamięta, Pieta Polska. To jest późny gotyk, wygląda trochę jak ikona, wam powiem, jak ona wygląda. Słuchajcie, to jest właśnie ten obraz. To jest to, o czym tak naprawdę czytałem w trzecim rozdziale księgi jakiej? Księgi Rodzaju, nie? Urodzisz syna, nie? Ale w jego życiu pojawi się zło, nie? Wąż, który ukąsi go w piętę. Nie? I tu mamy obraz matki, która... I słuchajcie, Pietę oczywiście należy odczytywać w kontekście nie tylko narodzin Chrystusa, ale tego, w jaki sposób Maria reaguje na zapowiedź narodzin Chrystusa, nie? Bo już wtedy wie, że co? Miecz przeniknie jej serce, że syn, którego wydała na świat, nie? Pierwszy, pierworodny, umiłowany, będzie kim? No, zostanie, że tak powiem, będzie jak to drzewo ścięte przedwcześnie, nie? I Pieta jest właśnie wypełnieniem tej zapowiedzi wcześniejszej, że nie tylko twoje serce przeniknie miecz, ale ten miecz przeniknie twoje serce ze względu na to, że ten, którego wydałaś na świat, skończy na krzyżu. Nie? I Pieta jest właśnie wyrazem bólu matki, największego jego bólu chyba, jakiego matka może doświadczyć w swoim życiu. Ale, słuchajcie, na tym polega heroizm Marii, że ona, wiedząc to wszystko, mimo wszystko wydaje swoje dziecko na świat, nie? Ze względu na to, że nie rezygnuje, nie odrzuca tego powołania, ale przyjmuje je, zgadza się z nim, nie? Wiedząc, jak to się skończy na samym początku. Oczywiście Chrystus Maria, Pieta, to jest jakby kulminacja tego wszystkiego, co Pan Bóg zapowiada, jak się potoczy nasza historia w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Nie, więc w pewnym sensie to funkcjonuje jako taki archetyp, nie? Ale z drugiej strony widzimy, że coś takiego wszyscy doświadczają, wszyscy rodzice doświadczają ze względu na to, że no, żadne dziecko nie przychodzi na świat, który jest ogrodem rajskim, nie? A z drugiej strony, nawet gdyby to był ogród rajski, to prędzej czy później jakiś wąż się by w nim pojawił, nie? Także znów, wydaje mi się, że nie powinniśmy się skupiać tak bardzo na tym aspekcie fizycznym, co raczej odczytywać te słowa w kontekście całej historii, nie? Której Chrystus jest jakby opowieść o stworzeniu, o tym, co się wydarzyło w ogrodzie i później do potopu, nie? To jest jakby co? Początek wszystkiego. To jest jak ziarno, wszystko w pigułce, potem to zaczyna się rozrastać, rozwijać, nie? I Chrystus jest z kolei kulminacją tego wszystkiego, nie? W Chrystusie odnajdujemy ponownie wszystkie te wątki, które widzieliśmy wcześniej, ale po części również w życiu Marii, nie? Odnajdujemy te wątki. Później, ponieważ Maria jest symbolem Kościoła, widzimy, że tak naprawdę Kościół, jako matka nas wszystkich, przeżywa dokładnie te same bóle, czy też doświadcza te same bóle, jakie doświadczyła Maria. Księga Apokalipsy dokładnie o tym mówi, ze względu na to, że, słuchajcie, to jest właśnie ten dylemat, nie? Głosić komuś Ewangelię, czy nie głosić? To jest, ja bym powiedział, największy dylemat, jaki stoi przed nami i musimy zdawać sobie sprawę z tego, na jakie niebezpieczeństwo narażamy tych, którym głosimy Ewangelię. Dlaczego? Jeśli czytaliśmy kiedyś Księgę Apokalipsy, to zdajemy sobie sprawę, nie, z tego dylematu, z wagi tego dylematu, ze względu na to, że Księga Apokalipsy mówi nam o męczennikach. Czyli o co tu chodzi? Nie, poszli sobie apostołowie, głosili im Ewangelię i co? I oni uwierzyli w tą Ewangelię i złożyli z kolei świadectwo i ich zaciukali. Nie? 11 rozdział Listu do Hebrajczyków mówi o tych, którzy, o bohaterach wiary, którzy podbili królestwa i tak dalej, o matkach, które były bezpłodne i otrzymały dzieci, ale mówi też o tych, których świat nie był godzin, nie? Których świat odrzucił, podobnie jak Chrystusa odrzucił, których po prostu, którzy umarli na wygnaniu, w zapomnieniu, w bólach i w rozpaczy. Nie totalnej i całkowitej rozpaczy, ale jakiejś dość rozpaczy na pewno, nie? Więc głosimy ludziom Ewangelię i co? I narażamy ich. Na co? Na ataki złego, na ataki lwa, nie? Który krąży jak lew ryczący, diabeł wokół każdego z nas. Dzieje apostolskie, listy, a przede wszystkim Apokalipsa mówią o tym, że taka jest rzeczywistość. Nie wiem, czy oglądaliście ten film Milczenie o jezuickich misjonarzach w Japonii 300 lat temu. Tam to było jeszcze gorzej, nie? Bo to nie chodziło już tylko o to, że ci jezuiccy misjonarze musieli umrzeć za wiarę. Nie, Japończycy nie chcieli ich absolutnie zabijać. Kazali im robić co? Patrzeć i oglądać, tak jak po kolei zabijają tych wszystkich, którym oni głosili Ewangelię. Nie? I ten film uświadamia nam to, że słuchajcie, jeśli już głosisz komuś Ewangelię, to musisz być przekonany święcie o tym, że Ewangelia jest warta czego? Największej ofiary. I słuchajcie, największa ofiara to nie jest ofiara z mojego własnego życia. Nie? Ja bym powiedział, ofiara z własnego życia, zwłaszcza jeśli oznacza śmierć, to nie jest naprawdę zbyt wielka ofiara. Nie? Jest wielka, ale nie jest największą, na pewno. Nie? Trudniej jest, że tak powiem, ofiarować swoje życie po trochu każdego dnia. To wymaga o wiele większego wysiłku i o wiele większej ofiary. Ale największa ofiara to jest wtedy, kiedy ojciec oddaje syna na śmierć. Nie? To, co Bóg uczynił z Chrystusem. Nie? Największa ofiara to, jak ci jezuici musieli patrzeć, jak ci, którym głosili Ewangelię, umierają, oddają życie za tą Ewangelię. Nie? Także to, że tak powiem, powinno nam przypominać o tym, Na jakie niebezpieczeństwo narażamy ludzi głoszącym Ewangelię? Ale z drugiej strony oczywiście pytanie jest, ale jaka jest alternatywa? Nie? I Pismo Święte też mówi o tym, że tak naprawdę lepiej jest co? Stracić to życie, a nie stracić własnej duszy. Nie? Względ na to, że jest coś, co jest cenniejsze niż nasze życie tu i teraz. Odeszliśmy strasznie daleko od tematu. Pot. Wydaje mi się, że w podobny sposób powinniśmy to też interpretować, nie? Czy to oznaczało, że gdyby nie upadek Adama, nie pocilibyśmy się i nie potrzebowalibyśmy klimatyzacji? Nie jestem pewien, czy o to chodziło. Nie? Ze względu na to, że ten pot później pojawia się wiele razy w Piśmie Świętym. Pot jest jedną z tych wydzielin naszego ciała, które przynajmniej w porządku mojżeszowym w wymiarze symbolicznym wskazywało na nasz grzech. Nie? W związku z tym wymagało oczyszczenia z naszej strony. Nie? A zatem wydaje mi się, że mówiąc o tym pocie, Pan Bóg mówi o tym, że nie o poceniu jak i takim, ale mówi po raz kolejny o tym, że słuchajcie, od tej pory będziecie żyć, przynajmniej aż do pojawienia się obiecanego potomka kobiety, który zetrze łeb bestii, będziecie żyć na wygnaniu, a w związku z tym będziecie żyć w krainie cienia śmierci, nie? Gdzie wasze życie będzie naznaczone śmiercią o wiele bardziej niż byście chcieli. Będzie to śmierć, która nie tyle będzie prowadzić do nowego życia, nie? Tak jak ziarno, które wrzucamy w ziemię, które umiera, musi umrzeć, żeby wydać owoc, ale raczej będzie wasze życie, wasze wysiłki przez najbliższe ileś tam lat, nie? Będzie naznaczone właśnie bardziej śmiercią do czasu pojawienia się obiecanego potomka kobiety, który znów wyprowadzi was na światłość i sprawi, że nawet śmierć, że śmierć ponownie stanie się czymś dobrym, czy też, że śmierć będzie śmiercią, która prowadzi do czegoś nowego, do czegoś lepszego, nie? Będzie tylko przejściem do lepszego życia, a nie będzie tylko i wyłącznie końcem naszych bezowocnych wysiłków. Ten pot na czole, nie? Nawiązuje też do trądu biblijnego, który nie był trądem, o którym my dzisiaj zazwyczaj, który dzisiaj my mamy na myśli, mówiąc o trądzie, nie, ale był właśnie wszelkiego rodzaju przebarwieniami, odbarwieniami raczej na skórze, nie? Które sprawiały, że co? Że skóra zaczynała przyświtać i było widać mięso czy mięśnie. Nie? To też wynika moim zdaniem o wiele bardziej właśnie z symbolizmu, który widzimy w tych wszystkich przepisach dotyczących czystości i nieczystości u Mojżesza, niż z tylko i wyłącznie fizycznymi aspektami pocenia się i innych, wydzielania innych płynów z naszego ciała. Przy czym jedna uwaga tutaj, i pewnie zaraz już będziemy musieli kończyć. Jedna uwaga jeszcze tutaj, a mianowicie taka, że opis stworzenia jest bardzo ważny. Musimy pamiętać o tym, że Biblia zaczyna się od opisu stworzenia, a nie od opisu upadku. Nie? W związku z tym jest nie tylko historią tak naprawdę dojrzewania, dochodzenia do dojrzałości przez nas, przez całe stworzenie, a nie tylko historią zbawienia. Nie? Grzech i odkupienie nie jest całą treścią Pisma Świętego. Ale opis stworzenia jest również o tyle ważny, że właśnie opis stworzenia pokazuje nam, że ten porządek stworzenia i symbole, które znajdujemy w Piśmie, nie? Czyli ten fizyczny, materialny aspekt stworzenia, ten symboliczny, którym Pan Bóg się posługuje, próbując cokolwiek zakomunikować nam, one właśnie w opisie stworzenia są zjednoczone, są jednym. Pan Bóg nie posługuje się pewnymi symbolami, które znajdujemy, nazwijmy to w naturze, bo powiedział, no chciałbym tym ludkom w jakiś sposób przybliżyć to, o czym mówię. Nie będę posługiwał się teologicznym żargonem, bo nic z tego nie zrozumiałem, więc będę posługiwał się symbolami, które może bardziej do nich przemówią. bo po prostu są młodzi i głupi. Nie. Od początku symbolika, którą posługuje się Pismo Święte, jest wpisane w porządek stworzenia. Nie? Czyli innymi słowy, weźmy przykład. W 5 rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł mówi, że więź między Chrystusem a Kościołem to jest tak jak więź między Adamem i Ewą. Nie? Czyli innymi słowy, więź między Chrystusem a Kościołem, symbolem tej więzi jest małżeństwo, więź małżeńska. Ale w jaki sposób to funkcjonowało? Czy Pan Bóg, ewentualnie apostoł Paweł mówi, jakim obrazem mógłbym się posłużyć, żeby im to zobrazować? Nie? I mówi, w sumie to małżeństwo byłoby fajnym przykładem. Czy raczej byłoby to tak, że Pan Bóg od samego początku stworzył, uporządkował świat w ten sposób, wymyślił coś takiego jak małżeństwo, po to, żeby związek między mężczyzną i kobietą od samego początku, nie, funkcjonował jako symbol więzi między Bogiem a jego ludem, czy między stwórcą a ludzkością. Nie? Ja bym powiedział, że raczej to drugie ma miejsce. Dlatego, nie, jak czytamy o pocie, jak czytamy o bólach porodowych, jak czytamy o krzakach, czy też krzewach ciernistych i tym podobnych rzeczach, to no tu chodzi o coś więcej niż tylko to, co widzimy w naturze. Nie? Raczej to są wszystko symbole, które Pan Bóg od początku stworzył po to, żeby one obrazowały pewne, nazwijmy to, duchowe prawdy. Dobra, słuchajcie, żebyśmy jakoś skonkludowali ten dzisiejszy temat. Dlaczego w ogóle was pytałem, nie, o to, czy jesteśmy dobrzy, czy źli? No bo z tego wynika to, w jaki sposób my podchodzimy do wielu różnych rzeczy, do wychowania dzieci, do rozwiązywania konfliktów, do sposobu zorganizowania społeczeństwa, nie? Do sposobu zorganizowania sobie naszego życia. Z jednej strony mam problem niedojrzałości, z drugiej strony mam problem grzechu. Musimy pamiętać o tym, że to są dwa problemy, które często nakładają się na siebie, ale funkcjonują jednak osobno. I słuchajcie, to oznacza, że jeśli dziecko, nie wiem, powiedzmy 4-letnie, przychodzi i zmyśla i fantazjuje, albo facet staje na kobiercu, nie, i w kłamliwy sposób składa przysięgę małżeńską. Czy to są dwie identyczne sytuacje? Dlaczego nie? Tak, nie? Bo to jest właśnie ten tak zwany grzech z podniesioną ręką. A czy w przypadku takiego dziecka, takie fantazjowanie, czy w ogóle powinniśmy mówić o grzechu? I tak, i nie. Od czego to zależy? Jak zareagujemy, ale od czego jeszcze to zależy? Konsekwencje. Od czego jeszcze to zależy? Od świadomości takiego dziecka, czyli od, tak naprawdę, jak to fachowcy mówią, etapu rozwoju takiego dziecka, nie? I Pismo Święte to jest częścią, nie, Biblii i mądrości, że musimy pamiętać o tym, że wszystko ma swój czas, nie? U małych dzieci pewne rzeczy są naturalne, u dużych ludzi pewne rzeczy są nie tylko naturalne, ale też złe, grzeszne i świadome, nie? Im większa świadomość nasza, tym większa nasza odpowiedzialność za złe rzeczy, które czynimy. W związku z tym dzieci powinniśmy w którymś momencie zacząć uczyć na różne sposoby, nie tylko, że tak powiem, przy pomocy słowa, rozróżnienia między rzeczywistością realną, a rzeczywistością życzeniową czy wyimaginowaną. Nie? Słuchajcie, to nagrody Nobla ktoś zostanie za to, jak wymyśli, jak to zrobić tak naprawdę, nie? Żeby to funkcjonowało zawsze i wszędzie. Bo zazwyczaj to jest tak łatwo, nie? Odróżnić między dwoma skrajnościami, ale gdzie ten środek leży, to tak naprawdę nikt nie wie nigdy, nie? Złoty środek, zwłaszcza jeśli go szukamy. Nie, ale fajnie by było w tym momencie z jednej strony pokazać dziecku, że słuchaj, nie, ale to są dwie różne rzeczywistości. W ten sposób, żeby nie zabić w tym dziecku czego? Fantazji. Nie? Bo człowiek pozbawiony fantazji to jest co? To tak naprawdę jest taki zombie, nie? Czyli żywy trup, który nocami zakrada się do naszych sypialni i nie tylko. Słuchajcie, nie skończymy dzisiaj, ale trudno, za tydzień skończymy. Jakoś przydałoby się spuentować to. Dobra, spuentujemy to w ten sposób. Ponieważ jeśli wydaje nam się, że jedynym problemem, z jakim się spotykamy, to jest problem grzechu, a nie problem również niedojrzałości, to bardzo często nie będziemy we właściwy sposób reagować na te problemy i rozwiązywać je. Nie? Jeśli stwierdzimy, że wszystko jest problemem grzechu, to takie dziecko, w którym zaczyna się rozwijać fantazja i ona zaczyna fantazjować, a jeszcze nie rozróżnia za bardzo między fantazją a rzeczywistością to, co zrobimy, wyciągniemy łyżkę, pasek, kij, rózgę. Najlepsze są takie witki, nie? Obrane z kory i namoczone porządnie, nie? I będziemy wygoniać demona. Tak. I będziemy wyganiać demona, nie? Z takiego dziecka. Mówię, że trzeba wyganić z niego demona. I słuchajcie, często powołujemy się na księgę przypowieści czy przysłów, nie? Gdzie tego typu rady, nie? Ale z drugiej strony Salomon również mówi, słuchajcie, wszystko ma swój czas, nie? Jeśli zapomnimy o tym, że wszystko ma swój czas, to zastosujemy kompletnie nieodpowiednie środki do sytuacji, nie? I oczywiście na tym polega mądrość, której wszyscy jesteśmy pozbawieni. Ale słuchajcie, to jest właśnie początek mądrości, jak Salomon również mówi. Nie? Jeśli uświadomimy sobie, jak bardzo wiele rzeczy, przepraszajcie za słowo, spieprzyliśmy, to wciąż jest jakaś nadzieja dla nas, nie? Że być może odbijemy się i zaczniemy, chociaż często za późno i za mało, jak to się mówi, nie? Ale robić jednak małe kroczki we właściwym kierunku. Jeśli z kolei wszystko uznamy za problem tylko i wyłącznie niedojrzałości, to co to będzie oznaczać? Omijemy ważny element, nie? Bo przeoczymy tych wszystkich ludzi podobnych do Stalina, Pol Pota i tych mniejszych Stalinków i Pol Potków, nie? Którzy czynią zło z premedytacją, z podniesioną ręką i śmieją się nam w żywe oczy. Nie? I będziemy próbować ich resocjalizować i inne takie sztuczki z nimi robić, gdzie raczej należałoby z nimi w inny sposób postąpić. Zgadza się? A w jaki sposób to już nie powiem naprawdę, bo to jest nagrywane.